Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 2 lipca 2006 roku, godzina 18:15. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Min Nguyen Bui. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd tygodników Marka Brzezińskiego, magazyn europejski Eurowieści, zrealizowany we współpracy z naszymi przyjaciółmi z Radia Polonia, z udziałem Piotra Moszyńskiego, kronika wyznaniowa Anny Berchardt, magazyn Polska we Francji Piotra Buńskiego i wreszcie magazyn Piosenka jest dobra na wszystko Katarzyny Zawickiej. A oto najważniejsze wieści dnia.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que Naga Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise, des diamants dans ma chemise, combien a duré tout cela?
Brazylijczyk znów zobaczył Paryż, ale nie ten, za którym tęsknił, lecz ten sprzed 8 lat i zgodnie z dalszym ciągiem piosenki z życia paryskiego Offenbacha został odesłany do domu. Francja chodzi dzisiaj na rzęsach i trudno jej się dziwić. Wczorajsze zwycięstwo nad Brazylią znów dodało skrzydeł beznadziejnie skapca miałemu narodowi. Do tego stopnia, że rzecznik rządu Jean-François Copé pospieszył z komentarzem, iż nie uważa, by wygrany mecz mógł poprawić pełzające sondaże prezydenta i premiera. Cóż, zobaczymy w środę po meczu z Portugalią. Tymczasem prasa brazylijska nie szczędzi czerwonych kartek rodzimej drużynie, używając takich słów jak miernota, apatia czy wręcz hańba. O Globo z Rio de Janeiro pisze, że to emeryt Zidane wysłał brazylijskich piłkarzy na emeryturę. Mówi Paryż Szeryfi. Zbrojne ramię Hamasu zagroziło dzisiaj atakami na szkoły, elektrownie i inne instytucje Izraela, jeżeli ofensywa w Gazie nie zostanie wstrzymana. Jeżeli będą kontynuować atak, uderzymy w analogiczne cele syjonistycznego okupanta, które dotąd oszczędzaliśmy, powiedział rzecznik brygad Zedina Al-Qassam. Premier Ehud Olmert wydał armii rozkaz nieograniczonego działania w celu odbicia porwanego żołnierza. Wydałem rozkaz, by bezwzględnie ścigała ona terrorystów, ich ideologów i tych, którzy dają im schronienie. Zrobimy wszystko, powiedziałem, wszystko, żeby odbić Gilada Szalita, nie oszczędzimy nikogo, nie ustąpimy wobec szantażu, oświadczył Olmert. Minister spraw wewnętrznych Roni Bar-On powiedział ze swej strony, że Izrael będzie nadal godził we wszystkie instytucje związane z Hamasem. Minister odrzucił wszelką ewentualność wymiany porwanego żołnierza na więźniów palestyńskich. Rzecznik prezydenta Mahmuda Abbasa przyznał, że negocjacje bliskie są impasu, gdyż porywacze nie ustępują w swych żądaniach, a Izrael odmawia zwolnienia kogokolwiek. Przedstawiciel prezydenckiej partii Fatah poinformował, że mediator egipski zaproponował porywaczom zwolnienie żołnierza w zamian za izraelsko-egipską gwarancję, że do końca roku zwolnione zostaną wszystkie kobiety i nieletni. Jak wiadomo, porywacze żądają wypuszczenia 1000 więźniów, bez gwarancji, że wypuszczą zakładnika. Zdaniem obserwatorów atak na biura hamasowskiego premiera Ismaila Haniyeh oznacza nowy etap w izraelskich naciskach wojskowych na rząd palestyński. AFP cytuje przedstawicieli Izraela grożących atakiem na przebywającego w Syrii Khaleda Meshala, szefa biura politycznego Hamasu, uważanego za organizatora porwania. Cytowany przez agencję dyplomata wysokiej rangi, znający doskonale wszystkie stolice bliskowschodnie, podkreśla, że w swej mediacji Egipt działa na ślepo, podczas gdy Syria i Iran nasilają negatywne interwencje. Kair obawia się nagłego przypływu uchodźców palestyńskich z Gazy. Mówi Paryż Szeryfi. Komisja Spraw Zagranicznych brytyjskiego parlamentu uznała w rok po londyńskich zamachach, że wojna przeciwko terroryzmowi podjęta w Afganistanie i w Iraku nie tylko nie osłabiła, ale wręcz umocniła wpływy Al-Kaidy. Organizacja stanowi nadal, zdaniem komisji, niezwykle poważne zagrożenie dla Zjednoczonego Królestwa i jego interesów, a sytuacja w Iraku stworzyła dla ekstremistów islamskich zarówno źródło propagandy, co teren szkoleniowy. Komisja zleca władzom brytyjskim, by nie brały udziału w ewentualnej operacji wojskowej przeciwko Iranowi, póki nie zostaną wyczerpane inne rozwiązania. Tymczasem szef Al-Kaidy Usama Bin Laden wznowił ofensywę w mediach, publikując na internecie drugą już w ciągu tygodnia, piątą w tym roku, wojowniczą deklarację. Zagroził szyickiej większości w Iraku, nazwanej oględnie synami południa, zemstą za ataki na mniejszość sunnicką i przestrzegł Stany Zjednoczone oraz społeczność międzynarodową przed wysłaniem wojsk interwencyjnych do Somalii, gdzie od czerwca islamiści kontrolują część kraju. Obserwatorzy są zdania, że to ten ostatni sukces, dodał Bin Ladenowi animuszu po śmierci w Iraku Abu Musaba al-Zarqawiego.
Ten ostatni został pochowany przez władze irackie, podała armia amerykańska. Bin Laden żądał od Amerykanów w piątek wydania go rodzinie. Iran odmówił udzielenia do środy odpowiedzi na propozycję dotyczącą jego programu nuklearnego. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył, że Teheran odpowie w przyszłym miesiącu wedle irańskiego kalendarza. To jest do 22 sierpnia. Ministrowie spraw zagranicznych G8 wyrazili w czwartek rozczarowanie opóźnianiem irańskiej odpowiedzi i wyrazili życzenie, by ta nadeszła do 5 lipca. Rzecznik oświadczył, że takie żądania są niekonstruktywne i nie ułatwiają rozwiązania problemu. Propozycję złożyła 6 czerwca grupa złożona z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa i Niemiec. Rzecznik irański kategorycznie zaprzeczył, jakoby Iran próbował zyskać na czasie. 12 lipca mają się spotkać w Europie przedstawiciele Grupy 6. Wcześniej jednak, bo właśnie 5 lipca, Javier Solana, europejski minister spraw zagranicznych, spotka się w Brukseli z szefem irańskich negocjatorów nuklearnych Alim Larijanim. Rezultat tego spotkania ma być jednym z głównych tematów rozmów G8 w Petersburgu od 15 do 17 lipca. Mówi Paryż RFI. Prezydent Jacques Chirac spotka jutro w Weimarze prezydenta Lecha Kaczyńskiego i panią kanclerz Angela Merkel. Tymczasem oddał się zaś płomiennej obronie tak zwanego trójkąta weimarskiego. W grudniu ubiegłego roku Kaczyński wyraził wątpliwości co do sensu kontynuowania tego procesu kontaktów francusko-niemiecko-polskich, wszczętego po upadku komunizmu. Chirac zapewnił teraz, że dialog ten pozwolił uniknąć wielu nieporozumień i przyspieszyć decyzje ułatwiające rozmowy w ramach Unii 25. Od roku 91 odbyło się 7 takich trójstronnych szczytów, ostatni w maju ubiegłego roku w Nancy. Reuters pisze, że Francja chciałaby wykorzystać forum weimarskie w celu umocnienia partnerstwa z Rosją, lecz również wsparcia demokratyzacji na Ukrainie i budowy społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Agencja jest zdania, że na marginesie spotkania Chirac i pani Merkel poruszą drażliwą kwestię kryzysu w europejskim koncernie EADS. W dniu dzisiejszym dymisję złożyli tam jeden z prezesów wykonawczych firmy, Noël Forgeard, oraz prezes filii Airbus, Gustave Humbert, który wziął na siebie odpowiedzialność za opóźnienia w programie budowy modelu A380. Forgearda zastąpił Louis Gellois, obecny prezes państwowych kolei francuskich, Humberta zaś Francuz Christian Streif. Policja francuska w Bordeaux ewakuowała 44 nielegalnych imigrantów prowadzących od 29 maja strajk głodowy w dawnej szkole w Poitiers, domagając się prawa pobytu dla siebie i dla wszystkich 350 cudzoziemców przebywających nielegalnie w departamencie Vienne. Większość strajkujących pochodzi z Gwinei. 5 z nich odwieziono do szpitala, pozostali zgodzili się wstrzymać strajk. Mówi Paryż RFI. W Meksyku odbywają się wybory prezydenckie, gdzie sondaże przyznają niewielką przewagę kandydatowi lewicy. Były burmistrz stolicy Andrés Manuel López Obrador ma w notowaniach od 2 do 5 punktów przewagi nad jego prawicowym konkurentem Felipe Calderonem. Następca prezydenta Vicente Foxa obejmie urząd 1 grudnia i będzie go sprawować przez 6 lat. Obaj konkurenci zdystansowali kandydata niezapomnianej partii instytucjonalnej rewolucji, która rządziła Meksykiem niezmiennie przez lat 71, aż straciła władzę 6 lat temu właśnie na rzecz partii Akcji Narodowej Felipe Calderona. López Obrador obiecuje położyć kres przywilejom bogatych i rozruszać gospodarkę przy pomocy wielkich robót publicznych. Calderon chce kontynuować proces demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej w kraju cieszącym się świetnymi wskaźnikami, lecz cierpiącym wciąż na szeroko rozpowszechnioną nędzę. Meksykanie wybierają też dzisiaj 500 deputowanych, 128 senatorów, 3 gubernatorów oraz burmistrza Mexico. Hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że odkąd 4 lipca kraj zalegalizował związki małżeńskie homoseksualistów, w kraju odbyło się 4,5 tysiąca takich małżeństw, z czego 4/5 to związki 2 mężczyzn. Zarejestrowano też już 3 podania o rozwód. Wdrożono 50 procedur adopcyjnych, z czego 40 ze strony par kobiecych, które uciekły się do sztucznego zapłodnienia. A po wiadomościach mamy dla Państwa przegląd prasy. Przed mikrofonem Marek Brzeziński.
Tygodniki nie miały szansy na to, aby zareagować na sukces Francji, która pokonała Brazylię w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale sportowy ilustrowany dodatek tygodniowy do dziennika L'Équipe pisze o francusko-brazylijskich kontaktach z nostalgiczną nutką. Prognozy były raczej bardziej kanarkowe, w kolorze żółtym niż niebieskim. L'Équipe, który na okładce przynosi zdjęcie uradowanego Zidana, pisząc o tym, że kibice mogli przeżyć radość po meczu Francja-Hiszpania, publikuje dwa interesujące reportaże. Jeden z Gujany, gdzie kibice francuscy mieszają się w czasie piłkarskiego święta z licznie tutaj mieszkającymi imigrantami brazylijskimi, trzymającymi rzecz jasna stronę Canarinhos. Drugi reportaż poświęcony jest Kabylii, skąd pochodzą rodzice Zinedina Zidana. To takie miejsce, w którym nic otoczone jest nicością, ale mamy Zizu, powiadają mieszkańcy. Zidan jest ich radością i nadzieją. Wszędzie go tutaj pełno, od zdjęć w miejscowym barze po koszulkę z numerem 10, w jaką ubrany jest podróżujący na osiołku wozi woda. Same finały wszystkie tygodniki zauważają, chociaż nie jest to temat numer jeden francuskiej prasy tygodniowej. A są nimi wakacje. Lewicowy Le Nouvel Observateur przynosi swoistą encyklopedię najfajniejszych miejsc, w jakich można spędzić urlop we Francji. Pod uwagę brane są ceny, to rzecz oczywista, ale także klimat, środowisko naturalne, propozycje kulturalnego spędzenia czasu, rozrywka. Analiza półsetki takich miejsc. Tygodnik przypomina, że w Saint-Tropez poza kostiumem kąpielowym nie wolno zapomnieć o karcie kredytowej. Właściwie to PAL 6 kostium, ale karta jest konieczna. Gazeta analizuje socjologiczny aspekt wakacji, czyli wielkie upodobanie, z jakim Francuzi udają się na kempingi. Dowiadujemy się także, gdzie znane postacie z pierwszych stron i z okładek kolorowych pism spędzają wolny czas. Najpoważniejszy kandydat centroprawicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a póki co minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, odpoczywa nad basenem Arcachon. To taki polski półwysep helski. Reżyser Claude Lelouch w Normandii, aktorzy Hugh Grant i Jean Reno oraz osiadła od lat we Francji angielska piosenkarka i aktorka Jane Birkin wybierają się do Brytanii. Na Korsyce odpoczywać będzie filozof, pisarz i historyk Jean Ormesson oraz jeden z liderów Partii Zielonych Noël Mamère oraz czarująca urodą Monica Bellucci. Zaś na Lazurowym Wybrzeżu natknąć się będzie można na byłego agenta 007, a wcześniej świętego Rogera Moora, Juliette Greco, Brigitte Bardot oraz Ségolène Royal, kandydatkę numer jeden z kolei lewicy socjalistycznej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. A więc trochę socjologii, trochę cennika i nieco ploteczek przynosi tygodnik Le Nouvel Observateur w lwiej części najnowszego wydania. W tygodniku L'Express natrafiamy na analizę sytuacji gospodarki francuskiej z punktu widzenia jej eksportu. Chodzi o to, kto ponosi winę za deficyt w eksporcie, który w ubiegłym roku osiągnął rekordową wysokość 26 miliardów euro. Zdaniem znanego ekonomisty Patrisa Artusa, członka Rady do Spraw Gospodarczych przy urządzie premiera, autora książki o wiele znaczącym tytule Kapitalizm jest w fazie autodestrukcji, powodem, dla którego deficyt osiągnął tak gigantyczne rozmiary, jest fakt, iż Francji nie udało się wejść do gry pod nazwą globalizacja. Nie potrafi jak na razie znaleźć dla siebie miejsca w tym, co się dzieje w gospodarce na świecie. Z kolei francuska minister do spraw handlu zagranicznego Christine Lagarde jest zdania, że aby francuska oferta była atrakcyjna dla klientów, to musi zostać unowocześniona. Bez innowacji nie będzie żadnego postępu w handlu zagranicznym, twierdzi pani minister. Zaś znamiennym jest fakt, iż w tak poważnej analizie znalazły odbicie także francuskie kompleksy. Redakcja L'Express we wstępie zaznacza, że wprawdzie, jako się rzekło, deficyt w eksporcie jest ogromny, ale Brytyjczycy i Amerykanie, których gospodarki mają się znacznie lepiej od francuskiej, mają ów deficyt jeszcze większy. Także L'Express przynosi ciekawy materiał o najmodniejszym obecnie trendzie wśród Francuzów, jeśli chodzi o styl życia. Okazuje się, że mieszkańcy tego pięknego kraju chętnie zamieniają miasto na wieś. Życie na wsi znów stało się modne, stwierdza tygodnik, który zauważa, że ludzie mają już dosyć stresu związanego z miastem, zanieczyszczenia środowiska, spalin udających powietrze, zbyt ciasnych mieszkań za zbyt duże pieniądze. No i zaczął się eksodus. Kto może, ten ucieka na wieś. Przypomina się trochę bajka o myszy miejskiej i myszy wiejskiej. W bajce obydwie czuły się znakomicie w swoich środowiskach. Teraz francuska mysz miejska ma swojego miasta po dziurki w nosie. Jest super szybki ekspres TGV, znakomita sieć autostrad, no i jest internet. To wszystko sprawia, że nagle wieś znalazła się w cenie i nie trzeba uciekać do miasta, aby znaleźć pracę. Można wzorem opisywanej przez L'Express rodziny opuścić Paryż, udać się na głuchą wieś i tam założyć swoją własną agencję komunikacji. Wystarczą komputery i internety. Wieś się inwestuje. Nie tylko odchodzący na emeryturę pokolenia i przybysze z Europy Północnej i z Wysp Brytyjskich, szukając lepszego klimatu i smaczniejszego jadła, ale także młode rodziny z moimi dziećmi widzą dla siebie przyszłość w wiejskim otoczeniu. Analizując przyczyny takiej migracji, L'Express dochodzi do wniosku, że 97% osób decydujących się na opuszczenie miasta robi to z chęci poprawienia swoich warunków życia. Jednak ponad połowa chce wrócić do korzeni. A jeśli chodzi o geografię, to powodzeniem cieszy się nie tylko mająca wiele walorów estetycznych, kulturalno-krajobrazowych Prowansja, że nie wspomnę o klimacie i kuchni prowansalskiej, ale także i takie rejony jak okolicy Limoges, gdzie przybyło około 10 tysięcy nowych mieszkańców. W tym samym czasie ich liczba w Paryżu zmalała o 50 tysięcy. Czytam w L'Express, który pisze, że w jednej ze szkół w małej miejscowości w Brytanii większość dzieci to Brytyjczycy. Istnieje wszelako ujemny aspekt takiej mody na życie wiejskiej sielance. Jeśli ta tendencja utrzyma się, to trzeba będzie w niedługim czasie zacząć budować na wsi miasta. Express przygląda się także programowi francuskiej partii socjalistycznej, która jak do tej pory raczej trąciła anachronizmem na lewicowej mapie europejskiej niż mogła porywać nowoczesnym patrzeniem na gospodarkę i porządek społeczny. Przedstawicielem takiej anachronicznej wersji socjalizmu jest Lionel Jospin. Z kolei Ségolène Royal uosabia bardziej postępowy nurt, ale jej słowa uznania wobec Tony'ego Blaira przyjmowane są bardzo krzywo przez znaczną część socjalistów, którym bliżej jest do jospinowskiej wersji. Francuskim socjalistom grozi zatem poglądowy rozłam, ale Express pokusił się o przewrotny zabieg polegający na zadaniu pytania, czy program francuskiej lewicy jest do przyjęcia przez Brytyjczyków. Europejska polityka rolna z taką zajadłością broniona przez Francję za kanałem La Manche jest tematem tabu. Tam wszyscy głośno domagają się reformy i na wszystkich wspólna polityka rolna w obecnym kształcie działa jak płachta na byka. Nie ma także mowy o powtórnej nacjonalizacji sprywatyzowanych molochów państwowych, mimo że owa prywatyzacja w przypadku brytyjskim często kończyła się fiaskiem. Przykładem koleje British Rail. Ale obrońcy prywatyzacji twierdzą, że katastrofalne skutki to nie jest wynik tego właśnie sprywatyzowania, ile tego, że koleje sprywatyzowano za późno. Socjaliści chcieliby ponownej nacjonalizacji na przykład energetycznego potentata EDF. Mimo że brytyjska opinia publiczna chciałaby nacjonalizacji kolei, nie jest to tematem debat politycznych. Wykluczone jest zmniejszenie do 35 godzin tygodnia pracy. W Wielkiej Brytanii pracuje się 48 godzin. Zbliżone są poglądy francuskich socjalistów i brytyjskich lejburzystów co do minimalnego wynagrodzenia. Tony Blair wprowadził już 8 lat temu i od tego czasu regularnie dolny limit rośnie. Co do służby obywatelskiej, to francuska lewica jest pod tym względem bliższa brytyjskim konserwatystom. Tyle tylko, że przesłanki są inne. Bo w Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie do Francji, bezrobocie wśród młodzieży nie ma takiej skali i nie jest problemem ogólnonarodowym. Pisze L'Express, na łamach którego znajdujemy artykuł o Michaile Chodorkowskim, którego określa mianem więźnia prezydenta Putina. W gułagu zatopionym w syberyjskiej pustce Kreml w bezlitosny sposób bierze odwet na byłym szefie koncernu Yukos. Chodorkowskiemu nie oszczędza się żadnych przykrości ani upokorzeń. Gułag, w którym więziona jest pierwsza ofiara powtórnej nacjonalizacji przemysłu petrochemicznego prowadzona przez Kreml, znajduje się w pobliżu kopalni uranu. Ostatnia z nich została zamknięta 10 lat temu, ale radioaktywny pył roznosi wiatr po całej okolicy, w której kobiety stają się bezpłodne. Kreml chce za wszelką cenę odizolować Chodorkowskiego od świata. Dla jego 77-letniego ojca podróż z Moskwy samolotem 6 godzin, pociągiem 16, jest nie do zrealizowania. Matka więźnia twierdzi, że władzom chodzi o powolne zamęczenie na śmierć jej syna. Matka i żona mogą Chodorkowskiego odwiedzić raz na kwartał. Obydwoje się boją, że na szykanach wobec niego Kreml nie poprzestanie, bo Putin jest mściwy. Nie skończy się na wyssanych z palca karach skazujących na pobyt Chodorkowskiego w izolatce. Niedawno jeden z więźniów pociął mu twarz nożem. Trzeba było założyć 5 szwów. Boją się matka i żona, że władza zamorduje Chodorkowskiego i upozoruje samobójstwo. Kreml domaga się od niego, by podpisał dokument, w którym przyznaje się do popełnionych przewinień i aby wyjechał z Rosji. Chodorkowski w obydwu przypadkach odmawia. Czytamy w tygodniku L'Express.
Eurowieści. Przypomnę, że magazyn Europejskie Eurowieści to wspólne dzieło sekcji polskiej RFI w Paryżu i redakcji polskiej Radia Polonia w Warszawie. W Paryżu jak zawsze Piotr Moszyński i tradycyjnie w studiu w Warszawie Anatol Arciuch. A mówić będziemy o prezydencji. I tak zacząłem się zastanawiać, że nie tak dawno na właśnie antenie Eurowieści mówiliśmy o tym, że Austria obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. A teraz przyszła pora na podsumowanie. Austria kończy prezydencję, rozpoczyna Finlandia, a zatem tradycyjnie będziemy mówić o tym, co się udało i czego możemy się spodziewać po fińskiej prezydencji. Rozpocznijmy od tego, co za nami, od prezydencji austriackiej, co ona przyniosła, czy były jakieś ważne wydarzenia, jakieś przełomy, Anatol Arciuch?
Wydaje mi się, że nie było specjalnie ważnych wydarzeń, dlatego że wyglądało już, że Austriacy przejmą ten gorący kartofel, którego nikt nie chciał, budżet, ale budżet, jak pamiętamy, właśnie zdążono w ostatniej chwili zamknąć w zeszłym roku, także tutaj już się sprowadziło tylko do formalności, do przyjęcia. Sławna dyrektywa Bolkensteina w sprawie usług na terenie Unii Europejskiej i właściwie no, to by było wszystko. Oczywiście pojawiały się takie sprawy nieplanowane, na przykład kwestia Iranu się zjawiła. No jak wiadomo, na szczęście dla Austriaków bardzo kłopotliwa sprawa konstytucji nadal jest w zawieszeniu, bo przedłużono o rok, będą się znowu zastanawiać członkowie Unii, dali sobie kolejny rok refleksji. Także no, ogólnie można powiedzieć, że nic się nie działo, ale jak wiemy, Unia Europejska znajduje się od dłuższego czasu. No, pesymiści mówią, że w pewnym kryzysie i powiedziałbym ideowym i instytucjonalnym, a umiarkowani optymiści, bo takich chyba hurra optymistów to w ogóle nie ma, no to mówią, że może to i dobrze, że jest taka pauza na refleksję, że sprawa, nadal jeszcze sprawa rozszerzenia jest niby pozytywnie załatwiona co do zasady, ale nie ma terminów. Także ogólnie panował spokój i wydaje mi się, już tylko króciutko powiem, że tak samo fińska prezydencja przejdzie bez większego jakichś wstrząsów, tym bardziej, że trzeba przypomnieć, że już na początku roku właśnie Finowie wypracowali razem z Austriakami taki rodzaj planu na cały rok ramowego i tam nic, no właściwie całkiem niespodziewanie chyba będziemy mieli ciszę.
Czy z perspektywy Paryża, a Francji również ta austriacka prezydencja wygląda tak bezbarwnie?
No wygląda trochę bezbarwnie, ale to nie zupełnie jest wina samej Austrii, bo to troszeczkę w Unii tak wygląda, że mimo iż formalnie i teoretycznie kraj przewodniczący Unii ma dość duże uprawnienia, przynajmniej jeśli chodzi o propozycje tematów, nad jakimi będzie się pracować, to realnie rzecz wygląda tak, że jak to jest kraj mały i mający nie za dużą siłę przebicia, to właściwie prezydencje tych krajów polegają głównie na nadążaniu za wydarzeniami i dosyć trudno im jest narzucić rozpoczęcie jakichś nowych, wielkich projektów, które nie miałyby placetu wielkich krajów, a te z kolei wolą same występować z inicjatywami, niż dawać placet jakiemuś małemu krajowi, także tu koło się zamyka i zazwyczaj tak te prezydencje mniejszych krajów wyglądają, co zresztą ta reguła się potwierdza i teraz na przyszłość, dlatego że jak wiadomo sprawy zasadnicze, w sprawie najbardziej zasadniczej, to znaczy eurokonstytucji, będą zapadać dopiero wtedy, kiedy przewodnictwo Unii obejmą Niemcy, a potem Francja. To zostało już po prostu ustalone, powiedziane na ostatnim szczycie Unii i Finlandia nie będzie miała pod tym względem za wiele do roboty. Ale faktem jest, że Austriacy no, zachowali się jak to Austriacy, solidnie, sprawnie poprowadzili sprawy bieżące, którymi Unia żyje. Także mamy terminarz dyskusji na temat europejskich instytucji. To, co pan Aciuch wspominał, oczywiście sprawa dyrektywy Bolkesteina. No i o czym nie wspomniał pan Aciuch, jeszcze sprawa polityki energetycznej Unii, którą Austria zajęła się dosyć intensywnie i powiedzmy no z takim powodzeniem, na jakie Unia pozwoliła, no bo zawsze każda prezydencja Unii jest taka, na jaką Unia pozwala.
Piotr Moszyński w Paryżu, Anatol Arciuch w Warszawie. Rozmawiamy o prezydencji. Pora na to, co ma nastąpić, czyli na prezydencję Finlandii. Padły tutaj przed momentem takie oto słowa, że prezydencja jest taka, na jaką Unia pozwala. A zatem na co Unia Europejska może Finom pozwolić? Piotr Moszyński.
Finowie będą mieli mniej więcej takie pole manewru jak Austriacy, dlatego że to jest też kraj, który nie jest w Unii krajem wiodącym. Ja osobiście, ale to są rzeczywiście bardzo osobiste uwagi, wydaje mi się, że po Finach bym oczekiwał wiele, jeśli chodzi o dziedzinę unowocześniania Unii, lansowania nowych pomysłów, innowacji. Oni są w tym bardzo dobrzy u siebie i byłoby może dobrze, gdyby troszeczkę z tej mentalności Unii wszczepili. Mówi się o tym jako o jednym z zupełnie marginalnych pól, na jakich Finowie mają zamiar działać, o tym, że oni chcą sfinalizować pomysł pokazywania w internecie posiedzeń Rady Ministrów Europejskich, unijnych, według zasady zbliżania Unii do obywateli. Ale ja bym nawet wolał może, żeby Finowie zastosowali pomysł Estończyków, nieodległych geograficznie od Finlandii. Kiedyś miałem okazję zwiedzać salę Rady Ministrów Estonii i to jest bardzo ciekawe i warte upowszechnienia. Tam na stole, przy którym siedzą ministrowie, stoją wyłącznie ekrany komputerów. Oni całą Radę Ministrów przygotowują przez internet i spotykają się tylko po to, żeby rozstrzygnąć sprawy, których przez internet rozstrzygnąć się nie dało. I dlatego nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby posiedzenie Rady Ministrów Estonii trwało dłużej niż 2 godziny, a na ogół trwa około 40 minut. Tego typu pomysły usprawniające po prostu urzędniczą, tą bieżącą pracę Unii, tego bym najbardziej po Finach oczekiwał, bo wiem, że politycznie wiele nie będą mogli.
No tak, ale czy to się da zaszczepić Unii, takie nowoczesne podejście, no choćby ten estoński pomysł, żeby wszystko załatwiać przez internet, a spotykać się wtedy, kiedy jest problem, Anatol Arciuk?
No, ja bym jednak w to nie wierzył, bo chociażby widać po polskich politykach, jak z dużą ochotą pielgrzymują do Brukseli, to jest dla nich ciągle coś nowego, lubią przy każdej okazji, zwłaszcza ci członkowie całkiem nowej, poszerzonej koalicji. No ale dobrze by było, natomiast no to, co mówił pan Moszyński, rzeczywiście już wiadomo, że z konstytucją mamy przez najbliższe pół roku spokój, tylko na ostatnim spotkaniu zalecono, że w czasie tej prezydencji fińskiej Finowie mają zebrać wszystkie opcje, żeby po prostu przedłożyć Niemcom i Francuzom, którzy w przyszłym roku zadecydują, co z tym zrobią. No i o tym pewnym marazmie Unii Europejskiej w ogóle to świadczy to, ja dzisiaj słuchałem fińskiego ministra spraw zagranicznych, czytałem w internecie jego wypowiedź i właściwie on mówił tylko o dwóch rzeczach. No po pierwsze przygroził Turcji, że jeśli nadal będzie stosować ostracyzm wobec nieuznawanego przez siebie Cypru, to może to poważnie skomplikować kwestię przyjęcia Turcji do Unii. I druga sprawa, o której powiedział, że Finlandia zamierza załatwić w czasie swojej prezydencji, to sprawa podwyższenia opłat na alkohole. Czyli krótko mówiąc, no, jest to niewątpliwie sprawa, przynajmniej tak wszyscy uważają, obchodząca Finów, bo jak wiadomo, ten kraj jest sporym konsumentem, więc może to by były jakieś większe wpływy i do budżetu narodowego, i do budżetu oczywiście Unii, bo to tak samo VAT. Prawdopodobnie były wszelkie opłaty, no ale to jest chyba dość mało ambitny program, jak na pół roku przewodnictwa tak wielkiej organizacji.
Jak rozumiem, wnioski z tego, co panowie mówili, są takie, że musimy poczekać kolejne pół roku i być może jeszcze kolejne pół roku, aż kto inny będzie przewodniczył Unii Europejskiej, jakiś duży kraj i może wtedy ta Unia nabierze przyspieszenia, Piotr Moszyński.
Trzeba dodać, że naprawdę ważne dla Unii sprawy są rozstrzygane właściwie niezależnie od tych okresów prezydencyjnych. Bo na przykład bardzo ważną sprawą, nad którą już w tej chwili kancelarie europejskie się zastanawiają i dyskutują w kuluarach, no to jest na przykład finansowanie Unii Europejskiej po 2013 roku, bo mamy budżet do 2013 roku. Co potem? To jest bardzo ciekawe pytanie, również w kontekście ewentualnych rozszerzeń. I tego się oczywiście nie da rozwiązać w czasie jednej prezydencji, czy dzięki jakiemuś genialnemu błyskowi pomysłowości jednego kraju. Takie najważniejsze sprawy strategiczne od prezydencji nie zależą i są uzgadniane cały czas na bieżąco.
Jana Tolarciuk.
Ja bym tylko chciał wspomnieć, że całkiem niespodziewanie to zapowiada się ta prezydencja tak spokojnie, ale może być bardzo niespokojna, bo mamy w tej chwili wybuch na Bliskim Wschodzie praktycznie, no i mamy ciągle tę sprawę Iranu. Także być może wbrew swojej woli Finlandii przyjdzie jednak rozstrzygać ważne problemy. Oczywiście no nie oszukujmy się, czysto formalnie, dlatego że zadecydują i tak wielkie kraje Unii.
Anatol Arciuch, Piotr Moszyński i Paweł Lekki. To były Eurowieści. Dziękuję bardzo.
Eurowieści, przypominam, to jest magazyn, który realizujemy we współpracy z naszymi przyjaciółmi z Radia Polonia. Mamy teraz dla Państwa kronikę wyznaniową Anny Bernhardt.
Porozmawiajmy dzisiaj o piłce nożnej. Powiedzą Państwo, to mało oryginalne, bo wszyscy teraz mówią o mundialu, ale zapewniam od razu nie o golach i piłkarzach, lecz o religii rzecz będzie lub raczej o jej wyznawcach. Niektóre grupy islamistów w Indiach nawołują do bojkotu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, uzasadniając to argumentem, że zwłaszcza młodzi ludzie zwariowali na punkcie futbolu. Tylko na tym są skupieni, śledzą rozgrywki i noszą ubrania w kolorach swych ulubionych drużyn. Jednym słowem, z piłki nożnej robią kult, co jest po prostu bałwochwalstwem. Oburzał się niedawno sekretarz Stowarzyszenia Studentów Sunnickich ze stanu Kerala w Indiach. Szczerze mówiąc, myślę, że jest to spisek przeciwko muzułmanom, by odwrócić ich uwagę od spraw najważniejszych i omamić błahostkami. Uważa zagorzały sunnita młodych Indus. To przykład skrajnego stanowiska. Najczęściej jednak kibice, a zarazem wyznawcy różnych religii, starają się wybłagać łaski dla swej ekipy. Kościół anglikański, odkąd zamieścił na swych stronach internetowych modlitwę za ekipę angielską, pozyskał wielu nowych wirtualnych parafian. Ponieważ jednak wyroki boskie są niezbadane, a łaski lepiej zabiegać, organizatorzy mundialu pomyśleli o specjalnych miejscach modlitwy. Zarówno w hotelach, gdzie przebywają drużyny czy ich sympatycy, jak i na stadionach zorganizowano specjalne miejsca modlitwy. Dla najbardziej pobożnych wyznawców proroka, czyli dla drużyny saudyjskiej, modlitwa była oczywiście na pierwszym miejscu, choć ze względu na treningi i rozgrywki zamiast 5 rytualnych pacierzy odmawiano tylko 3 dziennie, a specjalnie naklejone strzałki w pokojach hotelowych pokazywały, gdzie należy się zwrócić, aby modlić się w stronę Mekki. Dyrekcja hotelu dyskretnie też pochowała na spody szaf leżące zazwyczaj przy łóżku egzemplarze Biblii. Piłkarze irańscy na życzenie władz z Teheranu mieli do swej dyspozycji specjalne pomieszczenie tuż obok siedziby zakwaterowania, ale z woli lub bez wiedzy Allaha nie przeszli oni poza pierwszą turę rozgrywek, podobnie jak ich koledzy saudyjscy. Na początku mundialu FIFA postanowiła zamknąć kaplice, które znajdują się na stadionach w Berlinie i Gelsenkirchen, aby nie urazić uczuć niechrześcijan, jak tłumaczono. Ten gest, podyktowany nadmierną ostrożnością, z kolei spowodował reakcję przedstawicieli kościołów chrześcijańskich, którzy zaczęli argumentować, że wręcz przeciwnie, kaplice powinny być otwarte dla wszystkich i stać się miejscem skupienia i pojednania, niezależnie od religii i wyznania. FIFA więc wycofała się ze swego pomysłu. Kaplice są otwarte, dzięki czemu piłkarze mogli i mogą znaleźć chwilę skupienia i spokoju z dala od tłumów. I chociaż wiara góry przenosi, to niekoniecznie zapewnia zwycięstwo. Przecież Bóg kocha wszystkich, nie tylko zwycięzców, a szczególną troską otacza przegranych, przypomniał tuż przed rozpoczęciem rozgrywek pastor niemieckiego kościoła protestanckiego Hans-Georg Ulrichs, kapelan poniekąd mistrzostw świata. Futbol to nie jest religia, to radość, apetyt życia, podkreślił pastor. Ale zapewne ilość modłów wznoszonych podczas rozgrywek piłkarskich przewyższa zwyczajowe średnie. Czy oprócz odnotowania tego faktu różne boskie administracje biorą to jakoś pod uwagę? Bóg raczy wiedzieć. Więc oprócz zapalenia świeczki i szybkiego pacierza, najpewniejszą drogą do zwycięstwa dla piłkarzy są celnie strzelone bramki. Tak przynajmniej uważają przyziemni, sceptyczni niedowiarkowie.
O związkach religijno-piłkarskich mówiła w swojej kronice wyznaniowej Anna Bernhardt, a teraz magazyn Polska we Francji Piotra Błyńskiego, a w nim interesujący wywiad.
W poniedziałek 26 lipca w ambasadzie Polski w Paryżu, w bardzo dobranym francusko-polskim towarzystwie, była prezentacja albumu Dziękujemy za Solidarność. Gościmy w studio inicjatora i autora tego albumu, Marcina Frybesa, Jest on socjologiem francusko-polskim, wykładowcą w Polsce w Kolegium Civitas, pracownikiem Instytutu Adama Mickiewicza. We Francji prowadzi badania w ramach Centrum Cadiz. I jest między innymi autorem wydanego z okazji Roku Polskiego we Francji kalejdoskopu francusko-polskiego. Jaka była geneza projektu tego albumu Dziękujemy za Solidarność?
Geneza albumu Dziękujemy za Solidarność jest po pierwsze osobista, a po drugie powiedziałbym ogólnospołeczna. Osobista jest to pewien dług wdzięczności, który sam osobiście posiadam w stosunku do społeczeństwa francuskiego, które tak jak wielu innym osobom związane z ruchem Solidarność i represją po 13 grudnia, to społeczeństwo francuskie przyszło z pomocą wymierną, zarówno materialną, jak i duchową i symboliczną. Album opowiada o różnych aspektach pomocy, solidarności, zainteresowania Polską społeczeństwa francuskiego od początku lat 80., czyli od pojawienia się Solidarności, aż praktycznie po dzień dzisiejszy, mimo że te lata ostatnie są oczywiście potraktowane bardzo skrótowo.
Trzeba tu zaznaczyć, że to jest książka o Francji, ale o Francji przejmującej się sprawami polskimi, zafascynowanej sprawami polskimi. Na album składają się bardzo liczne zdjęcia z epoki dotyczące i Solidarności, i właśnie francuskich reakcji, postaci, afiszów, deklaracji i tak dalej. I krótkie teksty, które są wybrane też z całej masy, ogromnej masy tekstów, jakie w dziesięcioleciu, w latach 80. ukazywały się na temat polskiej Solidarności.
Tak, bo to warto przypomnieć to, że jednak ruch Solidarność, a zwłaszcza wprowadzenie w Polsce stanu wojennego, wywołały we Francji niesłychane emocje w bardzo różnych środowiskach społecznych. Manifestacje, które odbyły się w Paryżu i w różnych miastach Francji po 13 grudnia 1981 roku, to były jedne z liczniejszych manifestacji ostatniego ćwierćwiecza we Francji, jakby setki tysięcy ludzi. Ta książka jakby opowiada o tym, dlaczego Francuzi odnaleźli pomocy i solidarności z Polską, no pewien głębszy sens.
To jest sprawa do dzisiaj właściwie niewyjaśniona, to znaczy oczywiście pisze się o tym i bada się, dlaczego sprawa polska i Solidarność tak poruszyła Francuzów i to poruszyła tak głęboko, bardzo rozmaite, zwykle przeciwstawne nawet we Francji środowiska. Z jednej strony lewice, z drugiej strony katolików, z trzeciej elity intelektualne.
I artystyczne.
Świat, i artystyczne, świat związkowy. To był jedyny przykład po 30 latach i od tego czasu to się nie powtórzyło, żeby związki zawodowe miały praktycznie rzecz biorąc
wspólne
zdania na ten temat.
Temat Solidarności, Solidarności z Solidarnością oczywiście zjednoczył francuskie związki zawodowe, które jak wiemy są od lat podzielone, a tutaj wobec jakby problemów Polski potrafiły się zjednoczyć i podejmować wspólne działania. To jest rzeczywiście unikalne w skali jakby historii Francji.
Na pierwszej stronie tego albumu czytamy, że przygotowany dla upamiętnienia 25. rocznicy utworzenia Solidarności, ten album jest ofiarowany i tu jest miejsce na wpisanie nazwiska. I dalej, jako podziękowanie za udział w ruchu pomocy i Solidarności.
Tak, zależało mi na tym,
więc żeby... właśnie, dla kogo, do kogo jest zaadresowany ten album?
Do tych wszystkich ludzi żyjących we Francji, w tym także do Polaków żyjących we Francji, którzy uczestniczyli w tym, mówię, bardzo różnorodnym i bardzo wielorakim ruchu pomocy i zainteresowania Polską w latach 80. Natomiast zależało mi na tym, żeby ta książka właśnie była adresowana osobiście do każdego z nich, jakby. W związku z czym, jak mam okazję, co właśnie miało miejsce w ambasadzie, ale na jesieni będzie kilka czy kilkanaście spotkań na prowincji, podpisywać jakby tą książkę osobiście tym osobom, które w tym ruchu uczestniczyły. Często pojawiają się dzieci tych ludzi, gdyż to są już osoby starsze, które nie mogą przyjść na spotkanie. Natomiast chciałem, żeby ten charakter taki osobisty tego albumu został zachowany.
W czasie tego spotkania w ambasadzie dziennikarz wielkiego dziennika West France, Joseph Limanie, autor zresztą komentarzy redakcyjnych najczęściej w tym dzienniku, zapytał tak troszkę ironicznie, jaki jest nakład albumu, dlatego że zasługujących na to, żeby ten album otrzymać wraz z dedykacją jest od 800 tysięcy do ponad 2 milionów.
Znaczy tyle czytelników w tamtych czasach miało West France, które rzeczywiście wykazało się niesłychaną wtedy postawą, jako największy dziennik regionalny francuski, jakby redakcja West France wystosowała apel do czytelników, na który jakby odpowiedź była bardzo żywa i West France wysłało w latach 80. ponad 100 kilkadziesiąt dużych ciężarówek z żywnością i pomocą medyczną dla Polski.
Jako jeden z bardzo wielu ośrodków.
Jako jeden
z bardzo wielu ośrodków. Nigdy nie będzie się za dużo tego przypominać, po prostu, że ta pomoc materialna, to były tysiące ton żywności, lekarstw, to były tysiące ciężarówek, o czym starsze pokolenie jeszcze doskonale pamięta, a nowe
warto mu przypomnieć. To, co jest specyficzne, jakby, bo oczywiście w latach 80. pomoc dla Polski płynęła z różnych krajów, z Niemiec, ze Szwecji, ze Stanów Zjednoczonych. To, co stanowi specyfikę jakby francuskiego ruchu, to, że był to ruch totalnie jakby spontaniczny i zdecentralizowany. Jedynym ośrodkiem jakby koordynującym był ksiądz Plater, Eugeniusz Plater, który z ramienia Episkopatu Polski koordynował tutaj w Paryżu wysyłkę tych niektórych ciężarówek, zresztą nie wszystkich, ale tylko koordynował, znaczy pomagał jakby w kojarzeniu inicjatyw francuskich z polskimi ośrodkami, często przykościelnymi, które tą pomoc charytatywną odbierały.
Ale było ich tyle, że do teraz nie ma pełnej listy asocjacji ośrodków, czy po prostu nieformalnych grup ludzi, które organizowały te wysyłki, które nawiązywały kontakty, które starały się pomóc prześladowanym. I zresztą w czasie tego spotkania w ambasadzie padło ważne zdanie. Ambasador Tombiński powiedział, zaapelował jak gdyby, żeby wszystkie dokumenty, jakie mogły pozostać, wszystkie pamiątki po tym całym ruchu kierować poprzez ambasadę, one będą zbierane w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w archiwum.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby zachować właśnie pamięć i dokumentację z tego, tak jak mówię, bardzo różnorodnego i zdecentralizowanego ruchu. Nam się udało, pracując już od paru lat nad tym tematem, opracować listę około 3000 osób aktywnie uczestniczących, bo oczywiście mówię, czytelników West France, ludzi, którzy złożyli się kiedyś na pomoc Polsce, jest znacznie więcej. Natomiast takich militant, jakby udało nam się zlokalizować około 3000 osób wraz z ich adresami i ewentualnie zasługami. Część z tych osób została zresztą przy okazji 25-lecia Solidarności odznaczona medalami Solidarności, które z tej okazji zostały specjalnie przygotowane. I w oparciu o tych ludzi, a także ich rodziny, ich przyjaciół, chcemy jakby, żeby ten album miał swój jakby dalszy ciąg, swoje dalsze życie.
No więc właśnie, na czym polega cały ten projekt ożywienia tych kontaktów?
Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną i tutaj z przedstawicielstwem POT-u w Paryżu, czyli Bartłomiejem Walasem, który już się zasłużył między innymi przy akcji Hydraulika Polskiego, wymyśliliśmy taki szlak Solidarności, śladami Solidarności i waszych Solidarności, który będzie po prostu pewną propozycją turystyczną, edukacyjną, turystyczną, pedagogiczną, skierowaną do Francuzów, zwłaszcza do młodego pokolenia Francuzów, który chciałby przyjechać do Polski, nie tylko, żeby poznać współczesną Polskę, jak zmieniła się przez ostatnie 25 lat, jak zmieniła się też dzięki tej pomocy francuskiej z lat 80., ale żeby zwiedzić miejsca, które zachowały jakby pewną pamięć o tej francuskiej solidarności z Polską z lat 80., a takich miejsc jest bardzo dużo.
Gdzieś w podtekście tego albumu i dyskusji, jaką on budzi, jest zawsze takie pytanie, dlaczego? Dlaczego nastąpiła tak głęboka zmiana w stosunkach?
Bym nie mówił, że nastąpiła zmiana w stosunkach francusko-polskich. Myślę, że to jest zjawisko dotyczące samego społeczeństwa francuskiego i tutaj jakby Polska jest tylko pewnym wskaźnikiem stanu ducha społeczeństwa francuskiego. Ten ogromny żywiołowy ruch Solidarności z Solidarnością, Solidarności z Polską Solidarnością, no był takim momentem dla Francji pokazania, że Francja potrafi być wielka, że kocha wspaniałe sprawy, że ideały wolności, demokracji są jej bliskie. I taka Francja gdzieś jest. Natomiast niewątpliwie różne zmiany niezależne od tego, co się dzieje we Francji, które się dzieją na świecie, rozpad systemu dwubiegunowego, globalizacja, powodują we Francji no, pewne tendencje frustracyjne, czy jakby pewnego zagubienia. I tutaj ja bym specjalnie się nie przejmował tym, że wygląda na to, że w relacjach francusko-polskich jest teraz trudniej. Wydaje mi się, że Francuzom z sobą, z samymi sobą jest trudniej po prostu.
Ale to jest tylko jedna strona medalu, bo przecież percepcja Francji w Polsce też się bardzo zmieniła. O Francji już w tej chwili mało kto marzy.
To rzeczywiście. No, bo Francja, no wydaje mi się, że geneza tutaj jest wiele przyczyn, ale jedną z przyczyn głównych jest niewłaściwe odczytanie przez elity polityczne, intelektualne Francji tego, co się zdarzyło w 1989 roku. Francuzi nie do końca zrozumieli, że no, sami się bardzo walnie przyczyniwszy do tego, żeby ten system komunistyczny się zapadł definitywnie. Natomiast sądzę, że Francuzi, elity zwłaszcza francuskie, jest wiele książek i debat na ten temat, które to jakby udowadniają, nie do końca zrozumieli, jak bardzo to, co się stało w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, zmienia sytuację na świecie, w związku też zmienia sytuację Francji. Jakby. Przypomnijmy, że dla Francuzów to, co było głównym wydarzeniem w 1989 roku, to było zjednoczenie Niemiec. Jakby. To był ich problem, jakby. A nie otwarcie wielkiej przestrzeni, która teraz już jest jakby w łonie Unii Europejskiej, a szerzej zakwestionowanie dwubiegunowego podziału świata, gdzie Francja jako ten trzeci troszeczkę na chmurce jakby no, wykorzystywała dość wygodną pozycję. Ten okres jakby Francji, która z jednej strony jest związana ze światem zachodnim, ale która równocześnie potrafi negocjować jakby z Związkiem Radzieckim, ten okres minął definitywnie, a ten okres pozwalał Francji na zachowanie pewnej wyjątkowości i wielkości.
Rozmawiałem z Marcinem Frybesem, autorem albumu Dziękujemy za waszą solidarność. Merci pour votre solidarité.
To był magazyn Polska we Francji, przygotowany dzisiaj przez Piotra Błońskiego. Kończymy audycją Katarzyny Zawickiej z cyklu Piosenka jest dobra na wszystko.
Dzisiejsze spotkanie z piosenką francuską poświęcam nie wykonawcy, ale autorowi piosenek, jednemu z najlepszych francuskich tekściarzy, Jacquesowi Lanzmanowi, który zmarł w ubiegłym tygodniu. Był autorem nie tylko około setki piosenek, ale również kilkunastu książek. Zacznijmy jednak od początku, czyli od narodzin. Urodził się Jacques Lanzman 4 maja 1927 roku w podparyskiej miejscowości Bois-Colombes. W czasie wojny brał udział w ruchu oporu, po wyzwoleniu przyjechał do Paryża, gdzie chwytał się najróżniejszych zawodów. Był spawaczem, sprzątaczem, malarzem ściennym i wreszcie pisarzem. Przez kilka lat był również artystą malarzem. W 1965 roku spotkał Jacques'a Dutronc, wówczas młodego, dobrze się zapowiadającego piosenkarza. Okazuje się, że ich odbiór świata jest podobny, więc zaczynają pisać razem piosenki. Pierwsza to było Et moi, et moi, et moi.
Mon masque d'être, mon retour fort, j'y pense et puis je
Największym ich wspólnym sukcesem była niewątpliwie piosenka Le Sanker Paris s'éveille. Współautorką tekstu jest Anne Segalon, ówczesna żona Lanzmana. W swojej ostatniej książce, Życie rodzinne, wydanej w styczniu tego roku, Lanzmann dzieli się z czytelnikami refleksjami na ten szczególnie intymny, a czasami bardzo drażliwy temat. Pisze o sytuacjach z jednej strony komicznych, a z drugiej bywa, że bolesnych, kiedy ojciec brany jest za dziadka, a mąż za ojca swej własnej żony. Można mieć do niego zaufanie, że wie, o czym pisze. Był czterokrotnie żonaty, miał 7 dzieci, z których najstarsze, pierwszy syn, ma obecnie 50 lat, a najmłodsza córka 6. Zgodnie z dewizą, żeby się odnaleźć, najpierw trzeba się zgubić, Jacques Lanzmann wyruszył w świat, który przemierzał na własnych nogach, a rezultatem tych wędrówek jest kilka książek. Był górnikiem w Chile, globtroterem, dziennikarzem, scenarzystą, producentem filmowym. Jego spółka z Dietronkiem zaowocowała kilkoma znakomitymi piosenkami. Pisał jednak nie tylko dla niego. Oto przykład. T'emmener en amour, zaprowadzić cię do krainy miłości, śpiewa Julie Zenati.
Je veux t'offrir des...
Uroczystości pogrzebowe miały miejsce na paryskim cmentarzu Père Lachaise, gdzie spalone zostały doczesne szczątki Jacques'a Lanzmanna. W jego ostatniej drodze towarzyszył mu głos Jacques'a Dutronc'a, który nie był osobiście obecny na ceremonii. Nie było też obrządku religijnego, za to na trumnie złożono dwa kapelusze, dwie panamy, beżową i czarną. Kapelusze należące do Jacques'a Lanzmanna można właściwie powiedzieć, że stanowiące część jego osobowości. A piosenka, która towarzyszyła mu w jego ostatniej drodze, to był oczywiście ten największy sukces duetu Lanzmann-Dutronc i Le Saint-Cœur, Paris s'éveille.
Je suis dauphin, la place dauphine, la place blanche, la mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les seins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Les 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café étend les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Les 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a franchi, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Les 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Et les 5h, Paris se lève. Et les 5h, je n'ai pas de sommeil.
RFI. La radio du monde.
La radio du monde.